79% Polaków chce likwidacji przywilejów podatkowych dla kleru. Wynika z badania zleconego przez Interię. Co może dziwić, takiego zdania jest także polska wieś. Dziś zapytam duchownego, który korzysta z uprzywilejowania, czy również jest za zmianami w tej kwestii, a także posła Dobromira Sośnierza i działacza lewicy Krystiana Szpilskiego. Co zrobi PiS, co zrobi opozycja, jaka będzie ich reakcja na głos społeczeństwa? W jaki sposób można by realnie wprowadzić te zmiany? O tym porozmawiamy za chwilę, a dziś również o nowych przepisach odnośnie dostępu do broni, które podpisał prezydent Duda, oraz o spotkaniu Wsi Zełenski. Liczę na wasz aktywny udział w programie Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Żuk, zapraszam. Witamy serdecznie. Witam w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, ten duchowny, o którym mówiłem we wstępie.
Bardzo nie lubię tego określenia, no ale ścierpię, wiem, że to nie w złej woli. Witam ciebie i witam państwa bardzo serdecznie.
Korzystasz z przywilejów dla duchownych, o tym zaraz powiemy. Mam nadzieję, że jest z nami również poseł Dobromir Sośnierz z Koła Wolnościowców. Czy się słyszymy, panie pośle? Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że jest z nami Krystian Szpilski, Lewica Razem, okręg wrocławski.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Tak jest, słyszymy się.
Dzień dobry, witam serdecznie i czekamy na posła Dobromira. A zanim ciebie spytam, pastorze, to zapytam ciebie, Krystianie, czy jesteś za tym, żeby zostało zniesione przywileje dla kleru, tak jak sądzi większość Polaków? Dlaczego tak, dlaczego nie?
Zgodnie z moim osobistym odczuciem, jak również programem Lewicy Razem, ale też polską konstytucją, państwo polskie powinno być państwem świeckim, a co za tym idzie, powinno stronić od takich zachowań, które będą faworyzowały związki religijne. I to niezależnie od tego, czy będzie to kościół katolicki, czy jakikolwiek inny. Jak najbardziej jesteśmy za zniesieniem, ja również jestem za zniesieniem jakichkolwiek przywilei podatkowych dla organizacji religijnych, a jedyne, jakie można byłoby pomyśleć o dopuszczeniu, to te, które przynależą się każdej organizacji pożytku publicznego, ale na pewno nie całym związkom wyznania.
No właśnie, to zaraz cię jeszcze dopytam, dlaczego Lewica Razem nie krzyczy o tym, nie zmieniła tego też SLD, Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak rządzili przecież nie raz, no ale to za chwilę. Wciąż czekamy na posła Sośnierza. Pastor Paweł Chojecki, ja cię tak trochę sprowokowałam, że z jednej strony
korzystasz... Z tego nasz duet jest znany, no dobra, jedziemy dalej.
Jako duchowny wyznania protestanckiego...
Nie żaden duchowny, tylko pastor...
Duchowny
to jest katolicki taki dualizm, że tu są jacyś tacy święci, bo mają jakieś tam, wiecie, abrakadabra, ktoś nad nimi, czekaj, odmówił, a tu jest zwykły parafianie, czyli taki lud troszeczkę, no, gorszego sortu, można powiedzieć. To jest absolutnie fałszywa wizja chrześcijaństwa i dlatego to mnie rusza, nie?
Ale z drugiej strony, jako pastor, korzystasz z tych przywilejów podatkowych, które też przysługują nie tylko Kościołowi katolickiemu, ale również Kościołom protestanckim. Czy jesteś za tym, żeby to uprzywilejowanie znieść?
Jestem za tym, żeby wszyscy byli tak samo uprzywilejowani w Polsce.
To znaczy?
Żeby wszyscy płacili takie lub niższe jeszcze podatki niż księża, niż jeśli chodzi o składkę zdrowotną, żeby wprowadzić dobrowolność. Kto chce, niech se wpłaca. Jeden na mniejszą, drugi na większą usługę, czy zdrowotną, czy emerytalną. Jestem jako stary też UPR-owiec za całkowitą wolnością w tej sprawie. A tutaj to nie, że ja jestem uprzywilejowany, jestem mniej okradany. To trzeba tak też
czy
na to spojrzeć.
Czy jesteś za tym, żeby znieść ten przywilej dla kogoś?
Ależ oczywiście, żeby wszystkich Polaków potraktować tak samo. Kropka.
Widzę, że już mamy połączenie z posłem Dobromirem Sośnierzem, Koło Wolnościowców. Witamy serdecznie.
Witam.
Panie pośle, do pana również pytanie. Rozmawiamy o tym sondażu dla Interii, gdzie Polacy opowiedzieli się za tym, że chcą zniesienia przywilejów podatkowych dla kleru. Jakie jest pana zdanie w tej kwestii i jakby mógł pan powiedzieć, dlaczego tak, dlaczego nie jest za zmianami?
Myślę, że to przede wszystkim jest jedno z tych pytań, które już w sposobie zadania powoduje, że ludzie udzielają takiej, a nie innej odpowiedzi. Tak? No bo jeśli sformułujemy pytanie w ten sposób, no to otrzymamy z dużym prawdopodobieństwem odpowiedź negatywną. W rzeczywistości po pierwsze nie ma aż takiego wielkiego uprzywilejowania. No oczywiście są tam, księża płacą podatki, tak? To nie jest tak, że nie płacą w ogóle. Od dochodów płacą, od zbiórek nie płacą. Jeśli ludzie się oburzali o to, że niedawno PiS przez pomyłkę prawdopodobnie, ale o mało co nie wprowadził opodatkowania zbiórek, no to przecież Kościół w dużej mierze żyje ze zbiórek. Kościół to jest w dużej mierze jedna wielka taka zbiórka, tak? No są tam dochody oczywiście inne, ale tak jak się sprzeciwiamy opodatkowywaniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no to tym bardziej powinniśmy być przeciwko opodatkowywaniu chrześcijańskich zbiórek. Więc tak, ja jestem za tym, jak to przed chwilą zresztą pastor Chojecki powiedział, tak, no ja też byłbym za tym, żeby wszystkich Polaków objąć podobnymi ulgami. Natomiast póki te ulgi są, no oczywiście to nie jest dobrze, że niektórzy mają ulgi, a niektórzy nie mają ulg,
no
ale póki co na pewno nie zgadzałbym się na ten dyktat lewicowy, że teraz mamy skasować te ulgi, z których akurat korzystają chrześcijanie katolicy, a nie te, z których korzystają rozmaite organizacje lewackie pożytku publicznego. Bo tam na wiele rzeczy można zrobić odpisy podatkowe, nie tylko na cele religijne, ale też nie, na ochronę zabytków, na jakieś tam charytatywne, opiekuńcze, na wychowawcze, naukowe. I pod tym z tych różnych przykrywek tam korzystają rozmaite organizacje, często skrajnie antychrześcijańskie. Tak? No i w tym oni nie widzą problemu. Widzą problem tylko w tym, że z tego korzystają katolicy.
Zaraz
no to nie,
też,
no to się takiego się nie zgadzam.
Oddamy głos też Chrystianowi Szpilskiemu z Lewicy
Jeszcze,
Razem.
Jeśli mógłbym uściślić, bo akurat tu wiem z pierwszej ręki, bo kiedy pan Dobromir powiedział, że księża płacą podatek od dochodów, to mogłoby to być rozumiane, że płacą podatek dochodowy proporcjonalny do tych dochodów. No nie, to jest ryczałt. Niezależnie od wysokości dochodów, księża płacą stały ryczałt. Także...
Nie, to jest do wyboru, no, ale rozumiem, że znaczna część wybiera ten ryczałt.
No bo on jest bardzo niziutki, to jest tam jakoś kilkaset złotych w skali miesiąca, raczej mniej, nie tam 800, tego tylko jest jakieś, myślę, tam 200-300 złotych, to się tam jakoś powoli zmienia. To są nawet na kwartał chyba takie składki, czyli na miesiąc to jest jeszcze mniejsze, także praktycznie no to jest w porównaniu z tym, co płaci przeciętny Polak, to jest brak opodatkowania.
No właśnie, ty wiesz o tym najlepiej, bo takie podatki płacisz, też te jakby różnice w tym opodatkowaniu wylicza Interia, tu też jest na przykład niższa składka ZUS. Duchowni, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, płacą wyłącznie 20%, a resztę opłaca w ich imieniu Fundusz Kościelny. Fundusz Kościelny, no to de facto państwo z pieniędzy podatników spłaca.
Tak, no bo Fundusz Kościelny, no to ktoś by myślał, że to Kościół ma swój fundusz i sobie tam płaci. Nie, nie, to właśnie jest rabowane w podatkach wszystkim obywatelom, a potem przekazywane właśnie na te składki osób zarejestrowanych jako ci tak zwani duchowni.
Pytanie tutaj do Chrystiana Szymskiego.
Tak, też panie pośle? Też nie wierzę z niczego, no bo ten Fundusz Kościelny jest rekompensatą za brak zwrotu mienia, które państwo ukradło Kościołowi katolickiemu wcześniej i do dzisiaj znacznej części nie oddało. Tam około 1/3 tych rzeczy właśnie nie oddało. No i w zamian za to zobowiązało się płacić, dopłacać do tych składek duchownych. Tak?
No ale tu można by zastosować ping-pong i odbić piłeczkę. Dlaczego innym, którym zrabowano też ogromne majątki, nie dano takiej rekompensaty? Znowu mamy uprzywilejowanie kleru. Dalej, czy to za średniowiecze, czy za który wiek już płacimy i jeszcze ile set lat będziemy płacić za to zrabowane przez komunistów mienie? To przecież Kościół jest największym posiadaczem ziemskim. Dostał zwrotów w naturze daleko przekraczających ponad to, co zabrali komuniści, a jeszcze, zobaczcie, to złodziejstwo przez Fundusz Kościelny.
No nie, to właśnie odwrotnie, właśnie nie dostał wszystkiego i tak jak powiedziałem, około 1/3 nie została w ogóle zwrócona. I to nie, nie żadne tym, średniowiecze.
Żeby więcej oddać Kościołowi.
Dajmy odpowiedzieć, tak.
Komuniści zrabowali to w latach 50., 40., 50. poprzedniego stulecia. No to nie jest aż taka zamierzchła historia.
Dobrze
ja
zrozumieć.
Jestem za tym, żeby się po prostu rozliczyć. I tak, zgadzam się, że nie wszyscy mogą na to liczyć ze strony państwa i też ubolewam nad tym. Popierałem ziemian protestujących przed tym nowelizacją KPA w zeszłym roku, czy 2 lata temu to było, kiedy to PiS zarządził, że tam te roszczenia się przedawniają w przyspieszonym tempie i oni nie będą mogli dochodzić swoich roszczeń w tym momencie, z których nadal państwo się nie rozliczyło. Potępiam państwo polskie za to, że nie rozliczyło się z posiadaczami różnych obligacji czy papierów skarbowych przedwojennych i nigdy nie wiązało się z tych obietnic, mimo że uznało się za spadkobiercę II Rzeczpospolitej przedwojennej. Tak, to wszystko są sprawy niezałatwione, no ale nie widzę powodu, żeby jeśli w jednym przypadku zachowało się jakoś tam przyzwoicie, to potępiać tych, wobec których zachowało się przyzwoicie jakichś uprzywilejowanych. Tak, no, się niedobrze ze wszystkimi się nie rozliczyło. Liczyło, no ale to nie jest wina tych, którym akurat udało się wywalczyć odszkodowanie, tak?
No nie, trochę jest wina, ale ja chciałem, żeby to mocno czy jasno wybrzmiało. Czyli jest pan za tym, żeby państwo polskie jeszcze oddało Kościołowi te około 30% tego no, hipotetycznie tak. Zrabowanego majątku?
Nie hipotetycznie, po prostu zrabowanego, tak.
Przepraszam bardzo.
Tak, oddajmy głos Lewica Razem, Chrystian Szpilski.
Zacznę może od końca wypowiedzi pana posła. Pan poseł tutaj jest wielkim adwokatem oddawania zrabowanego mienia, ale kiedy o to samo, żeby była jasność, jestem stanowczym przeciwnikiem oddawania tego mienia, bo
kiedy...
No oczywiście, że tak, panie pośle, ale kiedy prawda, tutaj były roszczenia żydowskie w odniesieniu do różnych nieruchomości ziem, to pan i pana koledzy z Konfederacji grzmiali, że to jest rabowanie polskiego majątku, że absolutnie nie można nawet grosza oddać roszczeniom żydowskim, no ale kiedy to już Kościół katolicki jest pokrzywdzony, to trzeba oddać wszystko. A drugą rzeczą, która mnie zdumiła w wypowiedzi pana posła, to porównywanie organizacji kościelnej do organizacji pożytku publicznego, jaką jest WOŚP, która no, nie jest antychrześcijańską, lewacką organizacją, tylko jednak mimo wszystko fundacją o charakterze charytatywnym, która funduje wyposażenie bardzo wielu szpitali w Polsce i innych placówek medycznych, których to państwo polskie nie jest w stanie samemu utrzymać. No i porównywanie tego do organizacji kościelnych, no to jest, panie pośle, lekka przesada, mówiąc delikatnie. Wracając do tego, co mówiłem na początku, żadna organizacja i żaden związek wyznaniowy, partia, stowarzyszenie czy fundacja nie powinny być uprzywilejowane podatkowo względem państwa. To są takie same organizacje, tylko stosujące różne przedmioty działalności, działające dla różnych celów, rozróżniamy je ze względu właśnie na to, czym się zajmują i absolutnie nie powinien być Kościół taki czy inny, niezależnie od wyznania, niezależnie czy to będzie Kościół katolicki, prawosławny, protestancki, żydowski, muzułmański, niezależnie od tego, żaden z nich nie powinien być w najmniejszym stopniu uprzywilejowany. W mojej ocenie nie różni się on niczym od stowarzyszenia czy fundacji, która działa dla innych celów etycznych czy duchowych.
Czyli Chrystianie, dobrze cię rozumiem, że ty byś również zniósł uprzywilejowania te podatkowe dla innych organizacji, żeby nie było przywilejów podatkowych w ogóle?
Mówimy o takich zwykłych organizacjach. Inną szczególną kategorią są organizacje charytatywne, nie działające w celu osiągnięcia zysku. Tak, mówimy tutaj o organizacjach pożytku publicznego. Natomiast to są bardzo specyficzne formy organizacji, które muszą spełnić rygorystyczne wymogi, być transparentne, rozliczać się co do złotówki z pieniędzy, które otrzymują w tym jednego podatku, prowadzić bilety informacji publicznych. I dla takich organizacji można prowadzić zwolnienia podatkowe, bo tam jest bardzo zaawansowana transparentność. Natomiast Kościół, który w ogóle nie jest obowiązany do prowadzenia jakiejkolwiek księgowości i tak naprawdę my kompletnie nie wiemy, jak te pieniądze i na co są wydatkowane. Ja już pomijam z tego, że oprócz tego, że Kościół jest tutaj, prawda, bardzo lekko podatkowo potraktowany przez państwo, w przeciwieństwie na przykład do mikroprzedsiębiorców czy innych organizacji pozarządowych, to jeszcze dostaje setki milionów złotych od tego państwa od momentu, jak upadła PRL. Także to jest jeszcze kolejne, że tutaj państwo stale funduje tą organizację kościelną.
Chciałam jeszcze dopytać.
Złodziej krzyczy łapać złodzieja, no po prostu żałosne. No, kto jak kto, ale lewica, która cała żyje po prostu, pół waszych tych aktywistów żyje z jakichś pieniędzy wyłudzonych czy z miast, czy z państwa. Żrecie te pieniądze na potęgę w Unii Europejskiej. Po prostu jeden wielki aktywizm lewicowy to jest jedno wielkie pasożytnictwo. Bezwstydnie żrecie pieniądze podatnika, wydajecie je na swoją ideologię i wy będziecie pouczać dwutysiącletni Kościół katolicki, że nie ma brać pieniędzy od swoich, że ma, nie ma pieniędzy państwa, tak? Tylko że pieniądze, które my przeznaczamy w formie naszych dobrowolnych darowizn na nasz Kościół, czyli tak jak właśnie na woź, czy na cokolwiek innego, zrzucamy się po prostu w formie datków, to wy będziecie z tego jeszcze chcieli żyć i karmić swoje lewackie jaczejki, a takiego wała. To nie, na szczęście nie jesteście większością w tym kraju. Na szczęście nie jesteście jeszcze. Teraz ja mówię, pan poczeka, bo pan robił różne głupoty i ja teraz mam prawo odpowiedzieć. Więc to po pierwsze, jeśli mielibyśmy zlikwidować finansowanie różnych organizacji ideowo nieneutralnych, światopoglądowo nazwijmy to, to musielibyśmy zacząć od całego lewactwa, które pasożytuje na tym państwie od rozmaitych stowarzyszeń po tam pseudosztukę dofinansowywaną też przymusowo pieniędzy spłatnika, po działania pseudosportowe i inne głupoty, Erasmusy, nie Erasmusy, gdzie ludzie żyją na cudzy koszt. Jeśli panu przeszkadza, że jedni żyją na koszt drugich, no to ja się z tym zgadzam i oczywiście docelowo tak właśnie państwo powinno wyglądać, ale to nie może być tak, że za każdym razem, kiedy to akurat nie ci korzystają, którzy się panu podobają, to wtedy pan wrzeszczy, że państwo powinno być neutralne. A wtedy, kiedy to wy żrecie po prostu nieprzyzwoicie te pieniądze na wszelkie jakieś lewackie, tęczowe organizacje, przecież to nic się nie utrzymuje tam samo z siebie. To jest żadna taka organizacja nie utrzymuje się, żadne gender studies nie utrzymują się z tego, że jest na to popyt na rynku. Nie ma na to popytu, to jest śmieciowa nauka utrzymana tylko dlatego, że państwo na to płaci. Natomiast jeszcze
dyskusji.
a propos tego 447, tam bo pan do tego nawiązał. Panu po raz kolejny wypowiada się na temat, na który pan nie ma zielonego pojęcia. Sprzeciw wobec 447, wobec tej ustawy dotyczącej mienia żydowskiego, opierał się właśnie na tym, że to jest wbrew zasadom prawa dziedziczenia. Te organizacje domagają się zwrotu za majątek, za mienie tak zwane bezspadkowe, które nie wiadomo dlaczego miałoby trafić do ludzi, którzy nie są spadkobiercami w ogóle tamtych, tylko dlatego, że są tej samej narodowości. To jest jakiś plemienny wynalazek państwa Izrael, które chce znowu żreć cudze pieniądze, przejmować cudzy majątek w zatku, który był zniszczony w czasie wojny i nie przez Polaków, tylko przez Niemców. Pan w ogóle nie ma pojęcia, o czym pan mówi. Niech pan się dowie, na czym polegają te roszczenia, dlaczego one są absurdalne i one nie mają nic wspólnego z dziedziczeniem. Jeśli komuś, jakiemuś Żydowi, czy Arabowi, czy komukolwiek innemu należy się coś na podstawie reprywatyzacji, to powinny być oczywiście takie same zasady do niego stosowane, jak wobec Polaków, czy Kościoła katolickiego, czy kogokolwiek innego. Jeśli to jest spadkowe, normalne, jeśli to spadkobiercy się po nie zgłaszają, to tak, powinno być to rozliczone, ale powinno być też rozliczone dla wszystkich Polaków. Natomiast tamto mienie, o którym jest mowa, chodzi o mienie bezspadkowe. Niech pan się dowie, na czym polegają te roszczenia, a potem się wypowiada.
Dajmy odpowiedzieć Christianowi Szpilskiemu. Prosimy bardzo.
Kościoła katolickiego, który ciągnie od 2000 lat pieniądze z narodu polskiego, od momentu, jak tutaj w
dłużej niż naród polski istnieje.
Od X wieku, przepraszam bardzo, przejęzyczyłem się, od X wieku ciągnie pieniądze i żeruje na tym narodzie, otumaniając ich z każdej strony, to jest dopiero ciągnięcie. A jest tam inne pytanie, bo szczerze powiedziawszy, to tymi beneficjentami, którzy najwięcej, jak to pan poseł powiedział, żyją na koszt innego człowieka, żyją na koszt podatnika, to są organizacje skrajnie prawicowe. Pan Bąkiewicz, Marsz Narodowców i cała ta faszyzująca, brunatna ferajna, to jest dopiero stanie na koszt podatnika. Miliony złotych dotacji na każdy możliwy fundusz idą z Prawa i Sprawiedliwości i podejrzewam, że Konfederacja tutaj jakoś nie sprzeciwia się takim dofinansowaniom, więc to jest taka lekka hipokryzja, mówiąc, że ja jestem złodziejem.
Ale sprzeciwia się.
Sprzeciwiacie się?
No tak. Oczywiście, że tak.
No ale oczywiście, że nie. Pan poseł teraz się mija z prawdą.
Nie
mam nic wspólnego nawet z Bąkiewiczem.
Przypomnijmy, że poseł Sośnierz już nie jest w Konfederacji.
Ale co więcej, Konfederacja przecież wspomniała Bąkiewiczowi to.
Ale przecież
pan w ogóle nie zna kontekstu, że nawet...
Dobrze, panie pośle, a pan mówił o Erasmusie w kontekście rozliczania Kościoła, także no naprawdę, jeśli chodzi o Bąkiewicza,
no tak, jest to przykład ciągnięcia
ferajne, i tą całą faszyzującą ferajnę, to Konfederacja nie złożyła projektu ustawy, który ograniczałby takie finansowanie, nie było żadnego ruchu legislacyjnego, który mogliście podjąć, który pan mógł jako poseł podjąć, żeby takie finansowanie dla takich organizacji ograniczyć. Oczywiście wygodnie się w studiu mówi, że nie powinno się żyć na koszt podatnika, jednocześnie pobierając subwencje, dotacje i wszelkiego innej formy pieniądze, które oferuje państwo, i mówi, że tylko lewica jest zła, bo ona żyje na koszt podatnika, tak samo jak pan, panie pośle, w tym momencie.
A ja chciałam teraz zapytać pastora Pawła Chojeckiego właśnie tak bardziej ogólnie, bo tutaj rzeczywiście są dwa stanowiska. Jedno uważa, że Kościół żeruje na Polakach. Drugie, że to jednak powinno się za te lata komuny oddać Kościołowi. I tutaj no, tego się nie pogodzi. To może jakieś inne rozwiązanie zastosować. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Są Polacy, którzy uważają tak i są Polacy, którzy uważają tak. No i jeszcze mamy ten sondaż, który no, mówi jasno, że Polacy są za tym, żeby odebrać przywileje podatkowe klerze.
Po pierwsze, najważniejsze kłamstwo, jakie tu padało, no to jest, że Kościół katolicki ma 2000 lat. To jest nieporozumienie. To jest jeden z kościołów, powiedzmy, że zakwalifikuje go do chrześcijańskich, choć na ten temat też można by...
To jest
by...
inny temat.
Tak, ale on tu jest podawany za pewnik, ten wiek Kościoła katolickiego, i myślę, że warto to kłamstwo prostować. Chrześcijaństwo ma 2000 lat, a kościoły, szczególnie Kościół katolicki, no to po schizmie, no to najwyżej ma 1000 lat, także około. A można by jeszcze mówić, że ten Kościół, który dzisiaj znamy, no to jest Kościół posoborowy, no to on tam ma około 100 lat, nie? Także trochę mniej. Także nie przesadzajmy z tymi 2000 latami, bo to jak gdyby stawia Kościół katolicki od razu na jakiejś takiej niby uprzywilejowanej pozycji, z czym się nie zgadzam i co jest ahistorycznym twierdzeniem. Teraz jeśli chodzi o tu pogodzenie panów, zobaczcie, że pan z lewicy atakuje pana z prawicy, że prawica teraz rozkrada państwo. Trudno to, że tak powiem, zaprzeczyć, że PiS na ogromną skalę rozkrada państwo. I oczywiście pan Dobromir powie, że to akurat nie na jego partię, nie na jego kolegów. To prawda. No ale z punktu widzenia pana z lewicy, no to jest jedna grupa. Oczywiście to, co pan Dobromir powiedział o tym, że lewica przeżera, zdaje się, ogromną ilość pieniędzy, które dostaje z przeróżnych funduszy, czy unijnych, czy polskich, państwowych, to jest też prawda.
I, no i tak to jest samo... chyba największy problem, że ten socjalizm
U mnie nie ma zgody na przeżeranie pieniędzy przez lewicę,
no
przez prawicę i przez Kościół katolicki.
Czy to nie jest największy problem, ten socjalizm w Polsce?
Dokładnie tak.
Czy z tym by się panowie zgodzili, że może rzeczywiście zabrać te przywileje i tym organizacjom lewicowym, i Kościołowi, czy Kościołom, związkom wyznaniowym? Bo rzeczywiście też takie uprzywilejowanie, ono rodzi różnego rodzaju sytuacje, czy nawet kryminalne.
No i napięcia społeczne rodzi.
Napięcia
też.
Społeczne też, jak pokazuje ten sondaż dla Interii. Poseł Dobromir Sośnierz, ja tutaj mam wypowiedzi naszych widzów, już piszą. Grzegorz Dolecki, prawo powinno być równe dla wszystkich, w tym prawo podatkowe. Johnny Walker, dość z uprzywilejowanymi kastami wszystkimi. Czy zgadza się pan z tym, że rzeczywiście te przywileje podatkowe powinno się zabrać i duchownym, i też organizacjom pozarządowym?
No ja powiedziałem docelowo, oczywiście państwo powinno funkcjonować tak, żeby nikt nie żarł cudzych pieniędzy, żeby każdy patrzył w swój talerz. I to byłoby optymalne i za tym jak najbardziej jestem.
W tym Kościół katolicki?
Problem polega w tym Kościół katolicki, tak. No, oczywiście powstają różne historyczne uwarunkowania, jak to mienie zagrabione tam i w stosunku do obywateli ziemian, prawda, i do Kościoła katolickiego, z czego się nie do końca rozliczyliśmy, co z czasem robi się coraz bardziej skomplikowane później, jak z tego wybrnąć. Ale tak, no docelowo uważam, że należałoby się rozliczyć z tego, co państwo ukradło i zostawić tak, żeby nie było żadnego funduszu kościelnego, w związku z tym, żeby nie było niejasności i poczucia takiego, że ktokolwiek żyje na koszt cudzy. Natomiast oczywiście na co się nie mogę zgodzić, a co po raz kolejny to wybrzmiało ze strony pana z lewicy, że jedna strona sceny politycznej uważa, że to jest normalne, że finansuje się rozmaite tęczowe organizacje i nie widzi w tym nic złego, ale jak raz dostanie jakiś Bąkiewicz, z którym ja nie mam nic wspólnego, a Konfederacja to wręcz wypominała Bąkiewiczowi, że się sprzedał PiS-owi za te pieniądze, słusznie czy niesłusznie, bo to tam znowu są jakieś te pojedynki między narodowcami jednej frakcji, a drugiej frakcji, tak, ale to nie widzę nic złego w tym, że raz na jakiś czas no nie lewicowa organizacja, tylko prawicowa dostanie. To, że tam pan ocenia jako wasze to jest oczywiście normalne, bo to wszyscy lewicowcy łącznie z Putinem wierzącym na Ukrainę zawsze mówią, że trzeba denazyfikować tam przeciwników i różne zbrodnie komunistyczne były pod tym hasełkiem popełniane, więc to ta retoryka putinowska, którą pan próbuje wobec nas stosować, też mnie nie dziwi, czy tam wobec nawet nie nas, tak, tylko wobec kolegi Bąkiewicza, z którym ja nawet jakiś ani ideowo, ani organizacyjnie nigdy nie byłem powiązany, ale to jest nic dziwnego. Natomiast tak, no uważam, że nie może być tak, że zgadzamy się na to, że na taką retorykę, że za każdym razem, kiedy to chrześcijanie, konserwatyści, narodowcy czy jakieś tam inni, którzy się lewicy nie podobają, nauczą się, że z pieniędzy państwowych też można korzystać, no to jest wielki wrzask, bo ja z pewnym również podziwem takim oglądam od lat, jak skutecznie lewicowe organizacje wykorzystują wszelkie granty, wszelkie formy finansowania przez państwo, przez Unię, przez samorządy do tego, żeby działać. To są naprawdę potężne pieniądze, całe sektory gospodarki to wręcz funkcjonują tylko na podstawie dotacji. Oczywiście niepotrzebne sektory, bo to za gospodarka niczego nie wytwarza, poza lewackim aktywizmem, tak? Ale oni jest wielu zawodowych aktywistów w Polsce, tak? Prawicowych właśnie niewielu. Jeśli raz na jakiś czas udało się chociażby Bąkiewiczowi tam te pieniądze dostać, to oczywiście, no mówię, w całym tym systemie z grubsza, no to jest źle, że istnieje transfer pieniędzy do ludzi, którzy go nie wypracowali. Natomiast ja nie widzę powodu, żebyśmy się zgadzali na retorykę, że protestujemy tylko wtedy, kiedy to prawica dostaje te pieniądze. Podczas kiedy cały przemysł takiego aktywizmu jest zdominowany przez organizacje lewicowe i one bezwstydnie na koszt podatnika żyją i nie przeszkadza im to, że rozmaite rzeczy, z którymi się ludzie nie zgadzają, są finansowane z kieszeni podatnika. Nie wiem, sport na przykład, prawda, czy właśnie jakieś tam badania gender studies, prawda, pseudonaukowe, czy rozmaite inne rzeczy, z którymi podatnik się może nie zgadzać, a musi na nie płacić. W większości tych przypadków panu Chrystianowi to nie będzie przeszkadzało, ani lewicy to nie przeszkadza. Ja nie widziałem, żeby lewica protestowała przeciwko właśnie finansowaniu na przykład sportu z pieniędzy ludzi, którzy nie lubią danego sportu. Nie widzę, żeby protestowała przeciwko jakiejś tam form finansowaniu, jakiejś tam form kultury ze strony ludzi, którzy uważają, że ta forma kultury jest w ogóle wypaczona, obrzydliwa, zdegenerowana. Tak? Wręcz przeciwnie, uważają, że to jest cenzura sztuki, jeśli ktoś mówi, że coś nie powinno być finansowane przez państwo. Nie widziałem takich protestów ze strony lewicy w żadnej innej sprawie, tylko w sprawie Kościoła katolickiego, czy mediów narodowych, czy Marszu Niepodległości, którego oni akurat nie lubią. No to bądźcie konsekwentni. Ja jestem za rozdziałem przede wszystkim lewicy od państwa, a nie tam Kościoła od państwa, to jest mniejszy problem. Rozdział lewicy od państwa, to jest
podstawowy problem. W telewizji Idź Pod Prąd, tu, że tak powiem, pogodzimy obu panów. Jesteśmy za rozdzieleniem i lewicy, i Kościoła od państwa, i państwa od Kościoła i my dajemy wzór funkcjonowania na rynku właśnie idei, na rynku mediów, że utrzymujemy się tylko i wyłącznie z tego, co nam widzowie raczą przysłać, dać w formie dobrowolnych darowizn. I zobaczcie, jakoś nikt nie bardzo chce naśladować naszego wzoru, tylko i z lewa, i z prawa wszyscy chcą dotacji, a my mówimy
bo
nie,
tak jest łatwiej.
Odpędzić świnie od koryta, stare UPR-owskie hasło, tu pewnie pan Dobromir to też doskonale pamięta i niech każdy funkcjonuje na wolnym rynku. To jest nasza odpowiedź na ten spór lewicy z prawicą. Znaczy to nie jest do końca prawica w Polsce.
Ja się, nie ma zgadzamy między nami docelowo, prawda? Ja się zgadzam z tym.
Tak, tak, ja wiem, wiem, tylko mówię bardziej o tej prawicy związanej czy z Bąkiewiczem, czy z PiS-em, która jednak żyje z dotacji, no.
Chrystian
Szpilski. Pan poseł się zgadza, pan poseł się zgadza, że powinno się żyć tylko z darowizn, no, ale pieniądze na biuro poselskie to już weźmie i inne pieniądze z Sejmu. Taka trochę hipokryzja jest. Oczywiście ja i my w Lewicy jesteśmy zdaniem, że określone elementy funkcjonowania państwo musi otrzymywać, bo na tym po prostu polega funkcjonowanie nowoczesnego państwa dobrobytu. Że takie rzeczy jak sport, kultura, zdrowie, edukacja są po prostu finansowane przez państwo i dostępne za darmo dla obywateli. Inaczej staniemy się jakimś państwem trzeciego świata i będziemy mieli standardy jak w Stanach Zjednoczonych, że za jedną wizytę po zemdleniu będziemy musieli do końca życia spłacać potężne długi. To nie jest państwo, w jakim myślę, że ani pan poseł, ani nikt nie chciałby żyć. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo mnie rozbawiło.
Ale jednak Polacy to bardziej emigrują do Stanów, a nie Amerykanie do Polski. Także tutaj można by dyskutować, ale jeszcze chciałam dopytać, Chrystianie, na temat twoich starszych kolegów z Lewicy, z SLD. Przecież ten temat uprzywilejowania kleru jest od lat. To już 89 rok i wcześniej również Konkordat ratyfikował Aleksander Kwaśniewski i później były rządy SLD i jakoś to uprzywilejowanie nie zostało zniesione przez Lewicę czy SLD. Jak to oceniasz?
Ja w ogóle oceniam bardzo, inaczej powiem, trzeba być bardzo ostrożnym oceniając rządy SLD. I wiele decyzji z tych rządów było bardzo złych, po prostu. To były rządy, które w niektórych aspektach mogłyby sobie podać rękę z Konfederacją, chociażby no właśnie Konkordat, tajne więzienia CIA, wyrzucanie ludzi na bruk, matek, tego typu rozwiązania i ustawy, podatek liniowy i inne tego typu rozwiązania, które to były, niektórzy twierdzą, najbardziej liberalne rządy III RP. Także ja się jak najbardziej negatywnie odnoszę do tych decyzji rządu SLD czy pana prezydenta Kwaśniewskiego, które sprawiły, że Kościół albo inne tego typu organizacje stanęły gdzieś wyżej niż inne. Ale nie zapomnijmy też o wielu bardzo dobrych rzeczach, takich jak wejście Polski do NATO, do Unii Europejskiej czy do strefy Schengen. To były oczywiście zupełnie pozytywne i przełomowe dla historii Polski wydarzenia, również dla tych rządów. Ubolewam nad tym, że nie znalazł się jeszcze taki rząd, który oderwałby te właśnie świnie kościelne od koryta, które przez nie tylko Kościół katolicki, ale przez różne fundacje, fundacyjki, stowarzyszenia, firmy, chociażby Fundacja Lux Veritatis, która przez cały rząd PiS-u wzięła od państwa 325 milionów złotych, a teraz to już chyba nawet więcej, gdzie Prawo i Sprawiedliwość płaci tej mszy jako partia 39 tysięcy złotych za transmisję, miesięcznie 39 tysięcy złotych za transmisję mszy świętej. Także przez te wszystkie różne organizacje i podmioty powiązane bardziej pośrednio lub mniej pośrednio z Kościołem katolickim, to ta organizacja kościelna naprawdę już wszystko, co powinna od Polski dostać, dawno dostała i nie powinna dostać złamanego grosza więcej.
Tutaj jeszcze pojawia się pytanie, ile jeszcze Polacy będą płacić Kościołowi na ten fundusz kościelny. To jest pytanie otwarte, bo rzeczywiście, czy to jest mierzalna kwota? Pastor Paweł Chojecki.
Myślę, że tutaj po stronie, powiedzmy, takiej kościelnej prawicy, czy to lewicy nawet, no to będzie taki cichy układ, że płacimy ciągle. Jako naród będziemy płacić ciągle, to się nigdy nie wyrówna.
Ale ten cichy układ, to mnie zainteresowało. Rzeczywiście, tak jak patrzymy na Polskę, nie tylko po 89, ale i przed, jest umowa państwo-kościół z 50 roku. Tam różne przywileje dla kościoła katolickiego również
to właśnie wtedy zaczęła się.
Chodzi mi o to, że jakby z różnych opcji politycznych zmieniają się rządy, ale z Kościołem jednak jest jakaś swego rodzaju umowa.
To był pierwszy akt takiej prostytucji politycznej biskupów rzymskokatolickich. Oni sprzedali się komunistom w 1950 roku w zamian właśnie za te finansowe przywileje w dużej mierze i za no, to, że będą, można powiedzieć, żyli jak takie święte krowy w tym państwie. Nie będą nękani, nie będą tam, bo to wiecie, jeszcze terror ubecji w tym czasie. Także oni będą mieć święty spokój, będą mieć dotacje na kul, na lekcje religii, na ubezpieczenia te społeczne i za to Kościół zobowiązał się walczyć ideologicznie z bandami podziemia, stąd się mówi żołnierze wyklęci, bo to przez Kościół, przez biskupów zostali zdradzeni, wyklęci i będzie głosił socjalizm, będzie wprowadzał tam kołchozy, te spółdzielnie różne tam na wsi, to jest polska odmiana kołchozów, także na to można sobie przeczytać to porozumienie z 1950 roku. Kościół katolicki zgodził się, to nawet Watykan wtedy zaprotestował, bo jeszcze wtedy Watykan był konserwatywny i powiedział ówczesny papież, że to było za daleko posunięty kompromis z komunistami. Także nawet Watykan tu skrytykował polskich biskupów za tę zdradę. No a potem to już było tylko z górki. Przypominam, że okrągły stół, Magdalenkę, to przygotowywali biskupi katolicy, nie marsjanie, tylko biskupi katolicy przygotowywali rozmowy ze zbrodniarzami komunistycznymi, jak się dogadali, żeby dalej Polaków okradać, bo to na tym mniej więcej okrągły stół polegał. Ale tak, jeszcze powiem, bo tu wątek protestantów nie został, że tak powiem, podniesiony, a warto to powiedzieć, że kiedy biskupi katolicy sprzedali się komunistom w 1950 roku, to był kwiecień, to kilka miesięcy później, we wrześniu, jednego dnia komuniści wyaresztowali 400 pastorów protestanckich, żeby zniszczyć wszelki opór i żeby Kościół katolicki miał monopol.
Panie Dobromirze, ja też chciałam zapytać właśnie o to umowę Państwo-Kościół z 50 roku, bo nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać. Jak pan ocenia to porozumienie?
Jak się pani ze mną mówi na program historyczny, to ja się przygotuję wtedy z historii
no
i będę
chętnie
wtedy się wypowiadał na ten temat.
Bardzo
więc
chętnie,
nie umawialiśmy się na rozmowę w sprawach bieżących, więc ja tam no, te tematy historyczne nie będę ruszał, bo to raz, że już mam tam otwartych kilka różnych frontów w czasie tej dyskusji, na które chciałbym odpowiedzieć, a jakoś tam nie jestem historykiem, więc nie wiem nawet, czy byłbym w stanie tutaj kompetentnie Cudowskiego odpowiedzieć. Wydaje mi się, że to jest trochę historia alternatywna pastora Chojeckiego, no ale to też nie pierwszy raz widzimy taki przekaz z innej rzeczywistości, bo historia, którą większość nas zna, to polegała na tym, że to jednak Kościół był w dużej mierze oparciem dla opozycji, stąd właśnie w latach 90. mimo wszystko taka pozycja Kościoła, nawet wśród tej lewicującej opozycji była mimo wszystko mocniejsza niż dzisiaj, tak, no bo jednak tam jakieś pozostałość tych zależności opozycji komunistycznej, antykomunistycznej wobec Kościoła pozostała. No ale tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o sprawy historyczne, to możemy się mówić na osobny program, do którego ja się wtedy inaczej przygotuję. Natomiast
nadzieję,
tutaj chciałem odpowiedzieć jeszcze na te argumenty dotyczące stosunku państwa do jednostki i tych transferów. No pan z lewicy, pan Chrystian mówił tutaj, że porównał to do służby zdrowia, do ubezpieczeń emerytalnych i tak dalej. No to jednak trzeba całkowicie odróżnić różne formy partycypacji w tym państwie. Oczywiście ja jestem przeciwnikiem państwa, wtrącania się w państwa w życie obywateli praktycznie w ogóle, ale to są jednak zupełnie różne formy. Są takie rzeczy, gdzie świadczenia są jakieś ekwiwalentne wobec tego, co państwo pobiera. Także jeśli my płacamy na przykład jakąś składkę zdrowotną czy emerytalną, to jednak coś za to otrzymujemy, tak? A są ewidentne transfery od jednych do drugich, gdzie to jest świadczenie nieekwiwalentne. Jeśli ja finansuję na przykład, nie wiem, jakieś organizacje lewicowe, które tam mają krzewić tolerancję, czy coś tam innego, co oni tam uważają, rzekomą tolerancję, która polega na terrorze politycznej poprawności, tak? No ale no, tak czy inaczej, to jest jednostronne, ja nic za to nie dostaję, wręcz przeciwnie, to co dostaję, to jest dla mnie wrogie, tak? To ja płacę na jakieś organizacje, które mnie potem tępią, prześladują, tak? No to jest świadczenie nieekwiwalentne i to jestem przeciwko jednemu i przeciwko drugiemu, ale to przypadki, w których musimy nieekwiwalentnie łożyć na jakieś organizacje, jest ewidentnie czymś gorszym niż zmuszanie do ubezpieczeń społecznych na przykład, które mimo wszystko jakiś tam ekwiwalent tego mojego świadczenia później przynoszą. Więc no, a pan bezwstydnie popiera wszelkie formy pasożytnictwa tych rozmaitych organizacji lewicowych, to panu nie przeszkadza ani razu, pan z siebie nie wydusił, nawet pod wpływem tej pani prowadząca, jak dopytywała pana, to pan to nie wydusił z siebie, że pan tak potępia to, tylko pan uważa, że nie powinni tego dostawać ci, których pan nie lubi, tak? I to jest bardzo widoczne. Zarzucanie mi hipokryzji, że ja biorę pieniądze na biuro poselskie, no to już jest jakiś zupełny kosmos. No, jeszcze czymś innym jest przecież, kiedy państwo zatrudnia swoich tam urzędników i tak dalej. Oczywiście ich powinno być mniej i możemy dyskutować, czy potrzebujemy parlamentu. Ja się mogę zgodzić, że można by w ogóle zrezygnować w dużej mierze z tak funkcjonującego parlamentu, jaki mamy. No, ale nie widzę powodu, żeby podatnicy konserwatywni, libertariańscy, prawda, narodowi czy inni płacili podatki tak samo jak wszyscy inni, a dostawać pieniądze na biuro poselskie mieliby tylko lewicowi posłowie. No to oczywiście tak nie będzie. To tak samo jak jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej, ale póki jesteśmy w Unii Europejskiej, to oczywiście posłowie eurosceptyczni również powinni brać pieniądze, bo eurosceptycy również płacą podatki na to.
Dajmy odpowiedzieć Chrystian Szpilski już na koniec. Czy rzeczywiście jest pan też za zniesieniem uprzywilejowania podatkowego czy ulg podatkowych dla wszelkich organizacji lewicowych?
Oczywiście, że tak. Jest tak, jak już zresztą powiedziałem, wszystkie organizacje, za wyjątkiem organizacji pożytku publicznego, które realizują określone zadania publiczne, które rozliczają się zupełnie transparentnie, prowadzą BIT i tak dalej, nie powinny dysponować żadnymi zwolnieniami czy ulgami podatkowymi. To powinno być równe dla wszystkich innych organizacji. A to, o czym powiedział pan poseł, że tutaj są jakieś, jak to określił pan poseł, lewackie organizacje tęczowe, które pasożytują na podatniku. No powiem tak, granty i wszelkiego rodzaju dotacje z Unii Europejskiej zawsze są celowe. One nie są na przeżarcie, one są na zorganizowanie konkretnych działań, konkretnych wydarzeń, konkretnych kampanii, które mają realizować konkretne cele. Jeśli są to unijne, to agendy Unii Europejskiej. Jeśli od rządu, to agendy rządowej, agendy państwowej realizacji, czy to zadań kulturalnych, czy to oświatowych, czy to innych takich ważnych...
Ale to Bąkiewicz też został celowo. Co panu nie pasuje?
No nie, panie pośle, mi nie pasuje to, że pan mówi, że organizacje lewicowe żrą i kradną, a o kolegach prawicowych, to pan nie wspomina, że dostają. No nie głównie, bo dlatego jak pan zobaczy na wszystkie dotacje, które poszły z Narodowego Centrum Wolności, od momentu, w którym przejęło je Prawo i Sprawiedliwość, to zobaczy pan, że większość dotacji dostają różne organizacje związane z ojcem Rydzykiem, Bąkiewiczem i innego tego typu właśnie prawicowymi, nieprawackimi, bo ja bardzo nie lubię obrażać w ten sposób ludzi, prawicowymi organizacjami. Także nie jest to prawdą, że tutaj
kropla w morzu tego, co jest utrzymywane z podatków, kropla w morzu tego, co jest utrzymywane z samorządów i Unii Europejskiej. Oczywiście każdy daje według swojego uważania. Każda lewicowi dają na lewicowe, a prawicowi na prawicowe. No więc rządowe pieniądze idą bardziej na prawicowe,
jako podatnicy,
ale samorządowe i unijne bardziej na lewicowe.
My musimy płacić jako podatnicy. Tutaj mamy wasze głosy. Paweł Madej, witam w tej kwestii. Stwierdzam, że Polacy są w wielkim błędzie. Zamiast likwidacji przywilejów klerów, lepiej te przywileje rozszerzyć na wszystkich Polaków, a Erik pisze, zacznijmy inaczej, my też chcemy przywileje.
Dokładnie, no wszystkim trzeba dać równe prawa i wtedy nie ma napięć społecznych, wtedy nie ma takiej kłótni, czy żrą organizacje lewicowe, czy prawicowe, nie? Wtedy każdy je swoje i tyle, i jest sprawiedliwie.
I tym podsumowaniem skończymy dzisiejszą rozmowę, przynajmniej pierwszą część. Dziękuję serdecznie. Poseł Dobromir Sośnierz, wolnościowcy, był z nami.
Dziękuję.
Dziękujemy i mamy nadzieję na kolejne debaty, może ta historyczna, ale to już będziemy się kontaktować, a także Chrystian Szpilski, Lewica Razem. Dziękujemy również.
Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.
Dziękujemy. A my przechodzimy do tematu. Media zaczynają alarmować. PiS zbroi społeczeństwo. Prezydent Duda podpisał ustawę. Co to się dzieje? Za chwilę przejdziemy do tego tematu. A przed Wami nasz wydawca, który mówi, co się ostatnio wydarzyło w telewizji Idź Pod Prąd i dlaczego może warto nas wesprzeć. No bo tak jak już mówiliśmy, my z tych podatków się nie utrzymujemy, tylko z Waszych dobrowolnych datków.
Cześć, jestem Mateusz z redakcji telewizji Idź Pod Prąd i chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, co takiego wydarzyło się w ostatnim czasie w naszej telewizji. Przede wszystkim relacjonowaliśmy na żywo proces pastora Chojeckiego, a zeznania trzech świadków, trzech pastorów możecie zobaczyć na naszym kanale. Gościliśmy posła Pawła Szramkę, który po raz pierwszy w polskiej telewizji wystąpił jako lider nowej partii Dobry Ruch. Mamy wywiad z biskupem katolickim z Ukrainy. Przeprowadził go dla nas Grzegorz Dolecki, który był na Ukrainie i swoje przeżycia z tego, co zobaczył, przekazał nam również w wywiadzie, który możecie zobaczyć na naszym kanale. Przeprowadziliśmy wywiad z małżeństwem Ujgurów, zatytułowany Komuniści chcą napisać Biblię od nowa. Redaktor Magda Fałek przeprowadziła wywiad z sędzią z Teksasu, który odniósł się do procesu pastora Chojeckiego. Mamy na pokładzie nowych ludzi. Bartek dołączył do redakcji i pracuje w reżyserce, a także mamy na pokładzie Leszka, który zadebiutował jako prowadzący program. Zbliża się też koniec miesiąca i jak co miesiąc prosimy Was o wpłaty na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to zachęcamy Was do wsparcia nas finansowo. Liczymy na 1000 wpłat jak co miesiąc. Dajcie znać w komentarzach, co powinniśmy zmienić, czego więcej lub czego mniej. Dziękuję.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy Cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!
Witamy po przerwie i od razu dziękujemy super czatowiczowi, Peterowi Jaspisowi, który napisał równość dla wszystkich kościołów i obywateli, dość grabieży. Dziękujemy za Twoje wsparcie na super czacie i zachęcamy wszystkich innych do wsparcia. Już koniec miesiąca, także no, trzeba się spieszyć.
Spieszyć. No czasu nie popędzisz.
No nie popędzisz, oczywiście my nie popędzamy, tylko przypominamy, bo 1000 gitar, czyli 1000 wpłat, ta
akcja.
A ile
mamy dzisiaj?
No właśnie, muszę sprawdzić, zaraz czekam tutaj na informację. 715, 715, czyli brakuje do 1000 gitar 285. Słuchajcie, przechodzimy do tematu, który elektryzuje media w Polsce. Tak jak mówiłam, na przykład Onet alarmuje, PiS zbroi społeczeństwo, prezydent Duda podpisał ustawę. Co to się dzieje, pastorze?
No, gdyby PiS rzeczywiście zbroił społeczeństwo, no to ja bym bił brawo, no przecież mamy wojnę, nie? I w tym momencie to rzeczywiście jest jakaś no, chora narracja, że zwiększenie dostępu obywateli do broni, szkolenia strzeleckie, obycie z bronią, że to jest coś złego. Nie?
Znaczy to jest po prostu coś niezwykłego dla Polaków, bo rzeczywiście ten dostęp do broni jest mały
Polacy
w porównaniu do innych krajów.
Polacy zostali wykastrowani najpierw przez komunistów, bo trzeba jasno jasno powiedzieć, kto ograniczył, no zabrał, tam nie ograniczył, bo tylko ORMO, tam ZOMO i tak dalej, tylko takie formacje komunistyczne czy paramilitarne komunistyczne jak ORMO, czyli takie ochotnicze rezerwy chyba milicji obywatelskiej, że oni mieli prawo mieć broń, a dla innych to było przestępstwo zagrożone karą śmierci. Warto to pamiętać, że komuniści wprowadzili nawet karę śmierci za posiadanie, że tak powiem, nawet broni małokalibrowej, sportowej.
Hitlerowcy też.
Dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Także tutaj
broni.
Socjaliści od Hitlera czy od Stalina tak samo rozbroili Polaków, a potem na to dołożył się pacyfizm, sponsorowany oczywiście w Moskwie, ale przejęty przez część kościołów Zachodu i niestety Kościół katolicki też w dużej części stał się dzisiaj kościołem pacyfistycznym, szczególnie te zabobony, które w temacie broni wypowiada papież Franciszek. Kiedyś taki mem widziałem, chyba to najlepsze pokazanie obłudy, kiedy on mówi, że tutaj wszyscy, którzy produkują broń, to są zbrodniarze i wokół jego, tego papa mobile, 17 chyba gości, którzy tutaj, wiecie, za pazuchą mają i biegną i ochraniają tego lewackiego propagandystę.
O tym, że dostęp do broni chroni życie, mogli się przekonać Ukraińcy, a ci, którzy nie mieli broni, wiemy, jak skończyli.
Pani Kira Rudik, która dzisiaj udzieliła nam wywiadu, mam nadzieję, że za chwilę fragment tego wywiadu zobaczymy, jutro całość. Ona w pierwszych dniach wojny, parlamentarzystka, kobieta, zrobiła sobie zdjęcie z kałachem w domu. Nie? I to zdjęcie obiegło świat. Wielu ludzi, między innymi ja, zwróciliśmy wtedy na nią uwagę, zaprosiliśmy od razu do programu, no widać, że to jest jakaś fajna babka, no i nie zawiedliśmy się, zobaczcie, do dzisiaj fajnie gada.
Także no rzeczywiście wtedy dopiero, kiedy jest zagrożenie, to
ludzie
wtedy,
mądrzeją.
Tak, te poglądy takie ładnie brzmiące, że ten pacyfizm właśnie nie ma co się zbroić i tak dalej, to wtedy są weryfikowane.
Także dziwi mnie, naprawdę dziwi mnie tak sformułowany atak na Prawo i Sprawiedliwość, czy na prezydenta Dudę tu
setki
konkretnie.
Setki tysięcy osób w Polsce dostały możliwość uzyskania pozwolenia do posiadania i noszenia na co dzień broni krótkiej, czyli pistoletów i rewolwerów do ochrony osobistej, czytamy w Onecie. Ale o kogo chodzi? Tutaj doprecyzujmy, bo chodzi o żołnierzy, w tym ochotników z WOT, policjantów, funkcjonariuszy służb spajanych oraz wszystkich z państwowych formacji uzbrojonych. I prezydent Duda podpisał ustawę, która rozszerza ten dostęp do broni.
Tak, tu już Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej, można zobaczyć jego czy blog, czy inne wypowiedzi, też mówił w naszej telewizji na ten temat, że choć on jest za rozszerzeniem dostępu do broni, przypominam, że to, co teraz PiS zrobiło, to jest mój postulat z 2017 czy 2018 roku. Już wtedy mówiłem, że no już jak nie możecie w jakiś sposób no, zrobić tego tak prawem otwartym, czyli że ustalamy pewne kryteria dla wszystkich, a nie ma tam żadnej uznaniowości, ani różnych tam takich dziwacznych ograniczeń, to już nie będę w temat wchodził głębiej, to przynajmniej zacznijcie to oswajanie Polaków z bronią, żeby zlikwidować taki, można powiedzieć, no, dysonans czy głupotę, że na przykład policjant musi oddawać broń po służbie, znaczy zwykle jest taka praktyka, no i idzie już bezbronny do domu. Były często takie przypadki, gdzie policjant próbował na przykład zainterweniować po służbie, dostał nożem i zginął, nie? W Warszawie taki bardzo dramatyczny przypadek, ale czekaj, jeszcze tylko dokończę, nie? Że no, jak ktoś odpowiedzialnie posługuje się bronią dla obrony państwa polskiego, czyli żołnierz, policjant, służby mundurowe, no to dlaczego mu stwarzać problemy, żeby on mógł chodzić ze swoją prywatną bronią, którą jeszcze lepiej zna być może niż służbową, którą wystrzelał tam ileś tam tysięcy naboi na strzelnicy, gdzie on ma te same normy przecież obrony państwa, praworządności, no to on jest dla nas wartością dodaną, kiedy on chodzi z bronią po ulicach, na osiedlu, w domu, gdzieś w wiosce daleko, gdzie do posterunku może jest powiedzmy 20 kilometrów czy 15, a tam jest policjant, który ma w domu broń, czy żołnierz WOT-u. No to jest zwiększenie bezpieczeństwa Polaków, a nie zmniejszenie.
Bartłomiej Wróblewski z PiS PiS stwierdził, że te poprawki mają na celu ułatwienie dostępu do broni osobom, które i tak zawodowo się nią posługują, tak mówisz.
No to tak, tutaj to z posłem Wróblewskim tu widać, że no zgadzamy się absolutnie.
Ale mecenas Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej, mówił, że to jest broń dla tak zwanych swoich, tak, czyli dla funkcjonariuszy systemu.
To jest drugi aspekt. Pierwszy aspekt, że mimo wszystko, no nie wiem, kilkaset tysięcy ludzi, bo to przecież i rodziny, nie, tam syn, córka, dzieci, no to też będą już bardziej oswojone z bronią palną, kiedy ten, czyli może to jest nawet więcej niż milion Polaków, będzie miało szansę no, dużo bardziej obcować na co dzień z bronią, bezpiecznie nią obsługiwać, w razie zagrożenia to ją właściwie użyć, bo to wcale nie jest takie proste. Nie? Także to jest na plus, ale rozumiem to, co mówi mecenas Turczyn, że to jest nierówność. To przed chwilą mówiliśmy o tym uprzywilejowaniu no podatkowym. My chcemy uprzywilejowania dla wszystkich, nie? Żeby tu były równe prawa podatkowe dla każdego obywatela. No dobrze, że tych mniej kradną, powiedzmy, no ale tamtych dalej kradną, nie? Czyli jest to nierówność i Kościół katolicki niestety się na to zgodził. On sobie to załatwił, to uprzywilejowanie, a Polaków ma w nosie pozostałych, nie? My za każdym razem, kiedy pytają mnie, czy nasz Kościół, mamy oficjalne stanowisko, Rzeczpospolita też pisała o tym, że my jesteśmy za zniesieniem tego uprzywilejowania dla tych tak zwanych duchownych, którzyśmy to wyjaśniłem, dlaczego mówię tak zwanych. I podobnie jesteśmy przeciwko temu, żeby uprzywilejowywać. Możemy się zgodzić, że to jest jakiś krok, a za pół roku damy już dla wszystkich obywateli pewne ułatwienia. Nie, że to jest taki krok, żeby no na rynek trafiło tam kilkaset tysięcy sztuk broni, żeby kilka milionów, 1-2 miliony Polaków już tym zaczęło się posługiwać i nie bało się broni palnej, ale zaraz za pół roku, rok idzie nowa ustawa, która to otwiera. To w takim sensie się zgadzam, ale jeśli to ma być tworzenie nowego ORMO, o czym trochę Andrzej mówi, że będzie taka kasta popierająca władzę, tak jak za komuny i oni będą tak jak myśliwi za komuny, teraz nie, ale za komuny, no to myśliwi byli no, częścią takiego, można powiedzieć, systemu wspierania władzy ludowej, nie? Podobnie jak ORMO, także że na to się nie zgadzamy, bo to jest tworzenie niebezpiecznej struktury kastowości w państwie. To nie jest społeczeństwo obywatelskie, to jest społeczeństwo kastowe. Popierasz PiS, masz przywileje.
Dariusz Rysak,
to tak jak z PZPR-em normalnie.
Nasi widzowie również piszą komentarze w tej sprawie. Dariusz Rysak, rząd Ukrainy na kilka dni przed atakiem ruskim dał ludziom prawo do posiadania broni. Jak widać, o wiele za późno. Nasz rząd popełnia ten sam błąd. I o Ukrainie porozmawiamy teraz, drodzy państwo. Pokażmy fragment rozmowy Hanny Jazgarskiej z Kirą Rudik, która mówi między innymi o Rosji, o Chinach i wrócimy do tematu spotkania papieża z Denisem Szmyhalem, a także rozmowa telefoniczna Xi z Wołodymyrem Zełenskim.
Od początku inwazji na pełną skalę Chiny są jedynym krajem z tych naprawdę znaczących, który nie powiedział jasno, że to jest wojna, agresja Federacji Rosyjskiej. Oni ciągle nazywają tę wojnę konfliktem ukraińskim, co oczywiście nie jest odpowiednim terminem. Po drugie, od początku pełnoskalowej inwazji Chiny otworzyły swój rynek dla Rosji. Są głównym graczem w kupowaniu rosyjskiej ropy i gazu. Pomagają Rosji omijać sankcje. Ponadto są podejrzenia, że Chiny mogą dostarczać Rosji części, które pomagają jej kontynuować produkcję militarną, chociaż jeszcze nie dostarczają samej broni. Oczywiście wszyscy demokratyczni przywódcy widzą, że Chiny mogą odegrać dużą rolę w którymś momencie wojny. Dlatego teraz celem liderów demokratycznych jest zapewnienie że Chiny nie dostarczą Rosji broni, ale ogólnie mogą wywierać nacisk na Rosję, by zakończyć wojnę i przywrócić Ukrainie suwerenne granice. Rozumiemy, że to jest bardzo skomplikowane. Chiny nie grają na czyjąś korzyść. Chiny zwykle grają tylko dla siebie i dlatego będą robić to, co uważają za korzystne dla siebie.
Całość, tak jak mówiliśmy, jutro, ale tutaj pojawia się pytanie, skoro Chiny już praktycznie od początku wojny sprzyjają Rosji i rozmowy, i sprzyjanie...
Wojna wybuchła za zgodą Chin, to spotkanie, gdzie był prezydent Duda, on chyba użyty został jako taki jakby liść figowy, żeby przykryć to spotkanie tych dwóch morderców. To wielki błąd polityczny, mówiliśmy o tym, prezydenta Dudy i wstyd dla Polski. Ale wtedy Putin uzyskał zgodę Xi Jinpinga na rozpoczęcie wojny. Prawdopodobnie obiecywał mu, że to będzie krótko, no ale to już inna historia.
I tak jak mówiła też Kira Rudik, Chiny wspierają Rosję. A z drugiej strony odbyła się to rozmowa telefoniczna Xi Jinpinga z Wołodymyrem Zełenskim i po tej rozmowie obie strony wydały takie kurtuazyjne oświadczenia. Ukraińskie władze powiedziały o długiej i znaczącej rozmowie, która da potężny impuls do rozwoju naszych stosunków dwustronnych, a Chiny zwróciły uwagę na konsekwentną i zdecydowaną gotowość do rozwijania relacji pomiędzy tymi dwoma krajami. Jak rozmawialiśmy przed programem, ty wyraziłeś zaniepokojenie tą rozmową, tymi oświadczeniami?
Tak, szczególnie, że
dlaczego?
To jest pewna sekwencja wydarzeń. Zacznę od wizyty prezydenta Bidena. Tu za tym nie poszły jakieś szybkie decyzje wsparcia Ukrainy, nie poszła też od razu jakaś zmiana na froncie, jakaś ofensywa i tak dalej. Także oprócz oczywiście tych pozytywnych, psychologicznych aspektów tej wizyty, słów, które padały, no istnieje podejrzenie, że prezydent Biden w jakiś sposób ostrzegał Ukraińców, czy ostrzegł Ukraińców, że to wsparcie Ameryki może się szybko skończyć, bo zbliża się kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych, praktycznie ona już trwa. I ten temat będzie bardzo, bardzo mocno przeciwko Bidenowi, czyli takie duże poparcie Ukrainy będzie wnoszony przeciwko Bidenowi, a wiemy, że on już ogłosił swoje kandydowanie. Także być może to było jakieś takie, no, takie powiedzenie, że nie będziemy już was tak popierać. Nie? Tu na to nałożyły się też druga sprawa, czyli 1 000 000 sztuk amunicji obiecanych przez Unię Europejską. Tu z kolei już Francja załatwiła blokadę tego. Z 1 000 000 zdaje się 40 000 sztuk tylko przekazano, czyli nic, jeśli chodzi
i
o obietnicę.
Dlatego Ukraina zaczyna rozmawiać z komunistycznymi Chinami?
Jeszcze nie. Jeszcze jest jeden aspekt. Komunistyczne Chiny, zobaczcie, są świeżutko po wizycie morderców, spotkaniu morderców komunistycznych na Kremlu, no bo Xi Jinping był w Moskwie. I zaraz ten, no nie wiem jak go nazwać, pożyteczny idiota czy szkodnik, no to już tam sobie niech nasi widzowie dopowiedzą, makaron, nie? Pojechał i zrobił spaghetti w Pekinie. No wstyd, hańba, do dzisiaj są tego skutki. Mordercy komunistycznych Chin pozwolili sobie jeszcze bardziej, mając takiego sojusznika w postaci makarona, że zaczęli kwestionować suwerenność państw NATO, Litwy, Łotwy i Estonii. Oczywiście też zadrwili sobie z premiera Morawieckiego. Nie? To wszystko razem pokazuje, że ta wizyta na pewno, znaczy ta rozmowa Xi Jinping-Zełenski nie ma służyć dobru Ukrainy. Nie? To jest oczywiste, nie? Że Chiny, i to pani Kira Rudik jasno mówi, że absolutnie nie można ulec jakiemukolwiek złudzeniu, że komuniści, zbrodniarze z komunistycznych Chin chcą w jakiś sposób ratować pokój, pomóc Ukrainie, czy tam pomóc światu. To jest mrzonka.
Co Chiny chcą osiągnąć?
Co chcą osiągnąć? No, pani Hania Shen mówi, że no chcą przykryć na przykład ten wstyd, czy to, co powiedzieli Jeśli chodzi o Litwę, Łotwę i Estonię, tutaj był sprzeciw duży i teraz chcą znowu wejść na taki tor pluszowych misiów, że oni chcą pokoju, że oni nie, żadnej przemocy, że oni są tacy jak Budda, wiesz, czy coś takiego, konfucjonizm, czy jakieś
mediatora,
inne.
Mediatora, tak?
Ta, oczywiście oszustwo.
Dlaczego
zgodził się Zełenski?
No właśnie.
Myślę, że ma to związek po pierwsze z tym, że wsparcie Zachodu jest słabnące, o tak powiem, i Ukraina próbuje jakoś sobie poradzić, nie? Nawet jakieś kilkudniowe czy kilkutygodniowe zatrzymanie pewnej tam pomocy komunistów chińskich dla komunistów rosyjskich, czy jakieś takie bardzo krótkotrwałe rzeczy mogą mieć dla Ukraińców kluczowe znaczenie, no bo
to
oni
uważasz,
są przecież...
że Chiny przestaną wspierać Rosję?
Nie, no to jest oczywiste, to jest mrzonka, powiedziałem, że to jest niemożliwe, ale mogą na zasadzie jakiegoś takiego gestu zmylenia przeciwko, czyli zmylenia opinii państw Zachodu, czy tu Ukraińców, no na powiedzmy tydzień czy dwa tygodnie przestać dostarczać, bo myślę, że oni broń dostarczają, tam w ogóle nie tego nie ma o czym gadać. Także być może Ukraina gra w jakiś sposób o przetrwanie tutaj, próbując no cokolwiek urwać z tego, co się da drogą dyplomatyczną. No gdzieś na dalszym planie widziałbym jakąś takie, można powiedzieć, nie wiem jak to dobrego słowa, ostrzeżenie, czy taki sygnał dla Stanów Zjednoczonych, które są w zwarciu z komunistycznymi Chinami i tu globalny wyścig zbrojeń, sprawa Tajwanu i tak dalej, i tak dalej. Być może Ukraińcy, kiedy Zachód mówi, nie będziemy was wspierać, no to może jakoś tak opowiem, chcą dopingować Zachód do wsparcia.
A papież Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie premiera Ukrainy, Denisa Szmyhala. Czy twoim zdaniem to jest ważne?
To jest, myślę, działanie dezinformacyjne.
Ważne spotkanie? Ale jak to
dezinformacyjne? Dezinformacyjne, bo przecież to, że Putin ma swojego człowieka w Watykanie i to już od lat 60., to przecież już, że tak powiem, no polska prawica, a nasi widzowie no to doskonale wiedzą, tam cieni, ten Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy, Mackiewicz i te sprawy.
No, oczywiście także papież Franciszek od początku wojny.
On jest dokładnie w tych samych komunistycznych butach, on się nie kryje, on mówi o Jezusie, że był pierwszym komunistą, on cały czas był za Rosją w tej wojnie, także tu się niczego nie zmieniło. To jest, myślę, jakaś rozgrywka dezinformacyjno-psychologiczna, dająca Ukraińcom nadzieję, że po stronie tych siepaczy Putina, czyli Xi Jinpinga i tego sojusznika Putina z Watykanu, że gdzieś tutaj coś drgnęło w tym serduszku, no i może oni pomogą Ukrainie. Także...
Uważasz, że Ukraińcy się nabiorą?
Nie, nie. Myślę, że Ukraińcy są za mądrzy, ale mówię, jaki jest zamysł. Oczywiście na część opinii publicznej na Zachodzie to podziała. O, na przykład... Chyba pani Hania Szenne napisała o tym spotkaniu wreszcie, nie? Tak jakby wreszcie zrobił coś dobrego. Ja myślę, że to jest łgarz, to jest kłamca, to jest komunista, mówię o Franciszku. I on tak samo zwodził przed tą wizytą, jak i dzisiaj, po tym spotkaniu, nie?
Bo także tu absolutnie nie
zgadzam się z takim, że wreszcie i teraz papież się nawrócił i już źli bojarzy i teraz będzie dobrze. Nie, dalej będzie źle, on dalej knuje, tylko teraz w bardziej podły sposób.
I tym akcentem kończymy dzisiejszy program. Dziękuję ci serdecznie za omówienie tych trzech tematów. Było na początku bardzo gorąco, teraz trochę...
Nie, dla mnie to było nudne.
Nie, no dlaczego? Oceniasz nasz program jako nudny?
Nie, no te kłótnie lewicy i prawicy, kto więcej kradnie, dla mnie są nudne.
Ale przynajmniej zgodziliśmy się w naszym gronie, że wszyscy powinni być równo traktowani. Dla mnie to jest jakiś sukces.
Nawet myślisz, Cię zapytam przewrotnie. Czy myślisz, że jakby ci ludzie doszli do władzy, czy to, co mówią, wprowadziliby w życie?
To jest pytanie otwarte, nie mnie odpowiadać. Miejmy nadzieję, że to jest jakaś...
Właśnie tego brakuje w polskiej polityce, że polityk nie jest wiarygodny. Że nie masz żadnej gwarancji, że to, co mówi, on zrobi. Dlatego my chcemy nową elitę wprowadzić. Ludzi wiarygodnych przez całe swoje życie. od czasu, kiedy byłem na studiach, kiedy byłem młodym żonkosiem, a potem twoim ojcem, do czasu, kiedy jestem starym dziadem, żebym żył dokładnie tymi samymi wartościami. Takich ludzi powinniśmy mieć w Polsce na pęczki. I można powiedzieć, ten się nie zeszmaci, bo przeżył, oczywiście nie ma gwarancji, ale przeżył całe swoje życie. On już gdzieś jest bliżej grobu niż tam, nie wiadomo, Nagrody Nobla, nie? To chce, to sprzeda to wszystko za miskę soczewicy? Takich ludzi chcemy Polsce dać. Po to jest telewizja Idź Pod Prąd.
Miejmy nadzieję, że takich będzie coraz więcej, a nie coraz mniej, ale dajmy też jakby nadzieję, kredyt zaufania innym. Każdy może się zmienić, czy każdy może być, no, wprowadzić nową jakość. Dziękuję ci serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim państwa gościem.
Dziękuję tobie i państwu.
Dziękujemy i widzimy się o 17:00, serwis informacyjny, i 18:00, Idź Pod Prąd, dogrywka.
Tam będzie też niezła polewka.
I przypominamy też o wsparciu. idźpodprąd.pl wsparcie. Możecie nas wesprzeć w każdej chwili. Dziękujemy tym wszystkim, którzy już to zrobili. Do zobaczenia.
Dlaczego współcześni chrześcijanie są tak tchórzliwi w zwarciu z władzą? No, myślę, że ma to pewien kontekst historyczny po komunizmie, że naprawdę było wiele zbrodni, prześladowań pastorów, ich rodzin i tak dalej. Stąd no, część środowiska, powiedzmy, protestanckiego czy kościelnego nie chce ryzykować tych cierpień, prześladowań. Ale trzeba powiedzieć, że w historii różne rzeczy się działy. Ale myślę, że jest jeszcze gorsza przyczyna, a dokładnie dwie. Pierwsza to fałszywa teologia. Fałszywa teologia, że chrześcijanin to ma być zawsze tylko łagodnie, zawsze ustępować, zawsze nadstawiać drugi policzek i tak dalej. Bo trzecia przyczyna, no, to jest całkiem zła, czyli nie tylko fałszywa teologia, ale ludzie bez Ducha Bożego. Bo odwaga chrześcijańska jest owocem Ducha Świętego. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale miłości, mocy i trzeźwego myślenia. A teraz pokażę wam zwarcie apostoła Pawła z władzą państwową. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Tam władza państwowa bezprawnie wychłostała i wsadziła do więzienia Pawła, który był obywatelem rzymskim. Zrobiła to bez sądu. Rano wysłali, to jest 35 werset, władza wysłała pachołków, mówiąc: zwolnij tych ludzi, do stróża więziennego. Stróż nawet się ucieszył, już był chrześcijaninem, ucieszył się, że jednak ich wypuszczą. A Paweł na to: wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Jak myślicie, co było dalej? Przeczytajcie w Dziejach Apostolskich.
Kwietnia 1960 roku na osiedlu teatralnym w Nowej Hucie doszło do zamieszek, gdy władze spróbowały usunąć wkopany tam krzyż. Nową Hutę planowano jako miasto socjalistyczne, w którym nie będzie żadnych świątyń. Miało ono wywierać wpływ na konserwatywny Kraków. W okresie stalinowskim dwukrotnie katolicy występowali z petycjami do władz, aby świątynię jednak zbudować. Pomimo tego, że podpisało je tysiące ludzi, zostały zignorowane. Po dojściu do władzy Władysław Gomułka zapewniał, że pozwolenie na budowę zostanie wydane. I rzeczywiście tak się stało. Utworzono komitet budowy kościoła, zaczęto zbierać składki i rozpoczęły się prace ziemne. W roku 1959 władze cofnęły pozwolenie na budowę kościoła i ogłosiły, że będzie tam budowana szkoła. Jednak wierni wkopali już w tym miejscu drewniany krzyż, a biskup Wojtyła nie zgodził się na jego usunięcie. 27 kwietnia rano pojawili się robotnicy, którzy mieli krzyż wykopać. Zebrał się tłum około 1000 ludzi, którzy obstąpili krzyż i nie dopuścili do jego usunięcia. Wkrótce pojawili się funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, ZOMO i SB, którzy około godziny 14 przystąpili do rozpraszania tłumu. Rozpoczęły się starcia uliczne. Akurat z kombinatu wychodziła pierwsza zmiana i część robotników dołączyła się do manifestantów. Do Nowej Huty ściągnięto więcej funkcjonariuszy, odcięto telefony i prąd. W całej dzielnicy zgasło światło. Do tłumienia zamieszek ściągano oddziały ZOMO z Kielc, Tarnowa, Rzeszowa i Katowic, a także oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W nocy funkcjonariusze zaczęli strzelać z broni palnej. Mogły być ofiary śmiertelne, ale nie udało się tego ustalić. Z kolei broniący krzyża podpalili budynek dzielnicowej Rady Narodowej i atakowali gaszących go strażaków. Zatrzymano około 500 osób, 87 skazano na kary więzienia, a ponad 100 na grzywny. Krzyż pozostał na miejscu i stoi do tej pory.